Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Właśnie się śmiejemy z Kamilą, że dzisiaj nadajemy dla Was z duchem natury i słowna z natury dwie ezograżyny, które z drugiej strony bardzo mocno stąpają po ziemi. Moją gościnią dzisiaj jest, tak już oficjalnie przedstawię, Kamila Kaczmarczyk, która z wykształcenia jest filolożką polską, jest polonistką, z uprawianego fachu, zawodu jest redaktorką. No, sprawnie posługuje się słowem. Absolutnie. Po godzinach jest strażaczką ochotniczą. No a dzisiaj rozmawiamy o astrologii, bo Kamila również zajmuje się astrologią. I dzisiaj właśnie zaprosiłam Kamila specjalnie do tego nagrania, żeby porozmawiać o horoskopach. Cześć Kamila.
Cześć Julia. I cześć wszyscy. Będą oglądać albo słuchać później.
Tak jest. Dodamy, że prywatnie jesteśmy przyjaciółkami. Znamy się od dużo lat.
16. 16
tak.
Lat. Tak.
Tak. Wiemy, ale coraz bliżej 20. Coraz bliżej 20. I tak generalnie takie trochę ezograżyny z nas wychodzą, ale takie ezograżyny, które bardzo mocno stąpają po ziemi, czyli z jedną nóżką taką gdzieś tam w niebie bujającą, w takim duchu, ale z drugą nóżką w takiej materii.
Tak.
I właśnie dlatego zaprosiłam dzisiaj Kamilę, żeby przybliżyć temat horoskopów, które bardzo mocno się kojarzą tak w sposób odrealniony. Pokazać, że to nie do końca jest coś, co kojarzymy z horoskopami na ostatniej stronie czasopism kobiecych, gdzie raka w tym tygodniu czeka powodzenie, lew wygra w loterii, a baran dostanie podwyżkę w pracy, czyli wszystko bardzo mocno uproszczone i no, sprowadzone do jakiegoś takiego zabawowego czegoś.
Tak.
Moim zdaniem najczęściej z tym kojarzą horoskopy, prawda, Kamila? Jak ty to odbierasz?
Tak, najczęściej z tym się kojarzą horoskopy i w ogóle horoskop najczęściej kojarzy się ze słonecznym znakiem zodiaku. I te wszystkie horoskopy, które znajdziemy w gazetach, one właśnie opowiadają o tym, co spotka te słoneczne znaki zodiaku. Tyle, że cały myk polega na tym, że nie jesteśmy jednym znakiem zodiaku. I ja nawet sobie dzisiaj wyciągnęłam zwierciadło z styczniowe z horoskopem rocznym, a ponieważ obie z Julią jesteśmy słonecznymi pannami, to podkreśliłam sobie kilka rzeczy, żeby zobaczyć, czy to się faktycznie sprawdza. No jakby wiem, że dopiero jest początek marca, więc jeszcze niespecjalnie mamy materiał, żeby sprawdzić, czy się sprawdziło. Ale jest to taki poziom ogólności, że w zasadzie niewiele mówi tak naprawdę o nas i tak naprawdę niewiele mówi o naszym horoskopie, bo cały nasz horoskop to jest coś więcej niż nasz znak słoneczny.
A tu mnie mega zaciekawiłaś. O co chodzi z tą panną w tym opisie, który znalazła w czasopiśmie? Co tam mówią na temat panny, powiedz mi?
Znaczy nie ma tutaj opisu panny, ale na przykład mamy, podkreśliłam sobie kilka takich rzeczy, że na przykład panny, czyli my, w miłości i związkach, zaćmienie księżyca 18 września, to jeszcze trochę, ma dużą rolę do odegrania w twoim życiu miłosnym, podobnie jak druga połowa marca i połowa sierpnia. No, jest to taki poziom ogólności, że możemy się zacząć zastanawiać, co będzie tego 18 marca, czy przepraszam, w połowie marca, co będzie potem 18 września i co będzie w połowie sierpnia, nie? Więc jakby no, obie jesteśmy w związkach, to możemy się zacząć zastanawiać, co to nam się weźmie i zaćmi. Albo na przykład mamy napisane, że 25 maja Jowisz sprawi, że rozpoczniesz rok, który okaże się jednym z najbardziej satysfakcjonujących od ponad dekady. Wow! Miej ambitne plany. Dobra. Być może błędem było niedocenianie własnych umiejętności i atrakcyjności. No i to jest właśnie ten poziom ogólności, w którym jak czytamy, no to z jednej strony myślimy sobie, no działa to na głowę, na wyobraźnię, ale jednocześnie co to mówi o nas?
Ja bym nawet powiedziała, że czasem za mocno może nam zadziałać na głowę i jak tak sobie weźmiesz pod uwagę, że w połowie marca związkowo coś ma się zadziać, to nawet podprogowo, nieświadomie zaczniesz kreować to, żeby
tak.
Coś się zadziało.
Tak, 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 dokładnie.
Więc, tak, uważaj, czego sobie życzysz.
Tak, tak, uważaj, czego sobie życzysz, dokładnie.
Ale wspomniałaś o słonecznych znakach zodiaku, bo mówisz, że wszystkie te horoskopy są nakierowane na nasze słoneczne znaki zodiaku. Co to znaczy słoneczny znak zodiaku? W ogóle, jakbyś tak wytłumaczyła totalnym laikom, z czym mamy do czynienia?
Okej, no to tak. Jak się rodzimy, to jest jakaś określona pora roku i w danej porze roku i nawet każdemu miesiącowi patronuje w pewien sposób określony znak zodiaku. My się urodziłyśmy we wrześniu obie, ty 10, ja 13, więc obie się urodziłyśmy wtedy, kiedy Słońce przebywa w znaku Panny. Ale na przykład niebawem, bo w równonoc wiosenną, czyli już 21 marca, Słońce przejdzie z ryb do znaku Barana. I będą mieli urodziny wszyscy ci, którzy są zodiakalnymi właśnie tymi słonecznymi baranami. I na tym to w skrócie polega.
Czyli wszystkie te horoskopy, które czytamy właśnie na ostatnich stronach czasopism kobiecych, że baran w tym tygodniu albo w tym miesiącu to i to, panna tamto i tamto, a byk coś tam, to się tak odnosi właśnie do tego słonecznego znaku.
Do tego słonecznego znaku, czyli do naszego dnia i miesiąca urodzenia.
Okej. Okay. A poza tymi słonecznymi znakami, co w takim razie na nas wpływa jeszcze?
Wszystko.
Moja ulubiona odpowiedź, oprócz to zależy.
Oprócz to zależy, tak. W ogóle astrologia to jest nauka, która przez poważne środowiska jest traktowana cały czas jako pseudonauka, ale chodzi tutaj, w astrologii oczywiście, o opisywanie relacji człowieka z kosmosem, bo jakby no, jesteśmy częścią kosmosu, wszechświata i wszystko, co w tym wszechświecie, w tym kosmosie się znajduje, jakoś na nas oddziałuje, że tak pojadrymem. I w momencie, kiedy wykreślamy horoskop, albo inaczej to się nazywa kosmogram, to oprócz tego, że pokazuje nam się Słońce w jakimś znaku zodiaku, to pokazują nam się też, a raczej ukazuje nam się rozmieszczenie planet innych też w znakach zodiaku i w domach horoskopu. I to wszystko ma na nas wpływ, więc jakbym miała powiedzieć, co na nas najbardziej oddziałuje, to bym powiedziała, że trzy najważniejsze czynniki horoskopu to jest Słońce, Księżyc w jakimś znaku i ascendent, który też jest zawsze w jakimś znaku i wyznacza jakby początek naszego horoskopu, czyli jakby wierzchołek domu pierwszego i od tego zaczyna się cykl przechodzenia przez fazy rozwoju na kole zodiaku. Chociaż pokazuję tak, ale tak naprawdę powinnam pokazać taką spiralę, bo idziemy po kole, ale cały czas, z każdym rokiem idziemy coraz wyżej, jeżeli chodzi o rozwijanie swojej świadomości. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie, ale jakbyś miała dodatkowe, to chętnie rozwinę.
Czyli mamy do czynienia ze znakiem w Słońcu, ze znakiem w Księżycu i z ascendentem.
Słońce w znaku, tak. Chodzi o to, żeby właśnie nie mieszać jednego z drugim, że to jest zawsze Słońce w jakimś znaku, a nie znak w Słońcu.
Okej. Okay. Czyli to są trzy wartości, które jako pierwsze takie bierzemy pod uwagę. Czy każda z tych wartości mówi nam o jakimś naszym innym aspekcie?
Tak. Słońce reprezentuje jakby nasze ego i świadomość. Księżyc to jest reprezentuje nasze emocje, nasze takie poczucie bezpieczeństwa, gdzie się czujemy bezpiecznie i czego potrzebujemy w ogóle, żeby czuć się bezpiecznie, a ascendent to jest to, jak się prezentujemy światu. Więc na przykład jak my teraz sobie rozmawiamy i inni ludzie nas widzą, to my nie pokazujemy naszych znaków słonecznych, tylko pokazujemy nasze ascendenty. I na przykład Julia, oprócz tego, że jest słoneczną panną, to zawsze się śmiejemy, że Julia ma w sobie trzy panny, bo jednocześnie ma księżyc w pannie, słońce w pannie i ascendent w pannie. Więc jest wesoło. Ja z kolei mam słońce w pannie, ale ascendent mam w bliźniętach, więc to są w ogóle zupełnie, no, po pierwsze inne znaki, po drugie to są inne żywioły, bo panna jest znakiem ziemskim, a powietrze jest znakiem powietrznym. Powietrze, bliźnięta są znakiem powietrznym, ale oba znaki są jakością zmienną, więc jakby to wszystko ma na nas wpływ. Ja wiem, że jak teraz to mówię, to być może macie wybuch mózgu i o Jezu, jak to wszystko wziąć i połączyć, ale tak naprawdę wszystko ma znaczenie. Znak zodiaku, planeta, która jest w tym znaku, dom horoskopu, w którym się ta planeta znajduje, wierzchołek domu, w którym się znajduje jakiś znak, to jest wszystko się składa na obraz naszego ja.
Czyli ciężko jest generalnie zamknąć ogół ludzkości, który to ogół urodził się, powiedzmy, w marcu, tak, pod znakiem słonecznym barana, i opisać wszystkich jednym mianem barana, w momencie, kiedy każda osoba tak naprawdę ma gdzie indziej księżyc, ma gdzie indziej ascendent, a poza tym jeszcze wszystkie te planety porozrzucane na całym kole horoskopu.
Tak. Teraz mi przyszedł do głowy taki przykład. Kojarzysz Clinta Eastwooda, prawda? Zakładam, że kojarzysz aktora Clinta Eastwooda. Dobra. Jak sobie później sprawdzisz, albo inni, jak teraz nas oglądają, albo będą oglądać później, to jak sobie wpiszą Clint Eastwood, to Clint Eastwood urodził się jako słoneczny bliźniak, ale my go odbieramy jako no, takiego trochę mrocznego gościa, ponieważ on ma ascendent w Skorpionie. A skorpion z założenia jest taki trochę mroczny, tajemniczy, taki trochę zacięty i w ogóle. I Clint Eastwood właśnie tak wygląda, więc dopóki nie wejdziemy z nim w jakąś taką bliższą relację, to on będzie do nas mówił, prezentował się tym skorpionem właśnie, a nie tymi błyskotliwymi, gadającymi bliźniętami.
A, no dobra, ale wspomniałaś o swoich trzech znakach. To jakby w porównaniu z tymi moimi trzema pannami, to co można powiedzieć, w jaki sposób to wpływa w takim razie na tą panniastość słoneczną? W
Ale
jaki
chodzi
sposób ją może rozcieńczać, albo w jaki sposób ją może. No bo moje trzy panny to faktycznie jest mocne wyzwanie, o czym to jeszcze porozmawiamy. Ale jak mówimy o trzech różnych znakach, bo jakby nie mam pojęcia, jak to jest mieć trzy różne znaki w tych trzech głównych takich wartościach, nie?
Tak.
To jak to wpływa właśnie na ten taki słoneczny znak? Co może nam wnosić? Jakie dodatkowe wartości?
Znaczy, wiesz co, to wcale nie musi być tak, że Księżyc i Słońce będą jakoś ze sobą rozmawiać, bo chodzi o to, że na kole horoskopu planety są położone w różnych miejscach i one mogą być w jakiejś relacji do siebie, czyli w tak zwanych aspektach, których jest kilka, ale nie muszą. Więc z jednej strony ja na przykład mam Słońce w Pannie, Księżyc mam w Koziorożcu, a ascendent mam w Bliźniętach. I na przykład na takim, żeby tak zobrazować, jak to może działać, to moje Słońce w Pannie jest w kwadraturze do mojego ascendentu. I co to znaczy? To znaczy, że mam jakieś takie, albo mogę odczuwać drobne przeszkody, jeżeli chodzi o to, jak chcę się prezentować światu, żeby świat mnie jakoś odbierał, czyli poprzez te bliźnięta, które są gadatliwe, plotą sobie trzy po trzy, trochę się prześlizgują po temacie, a z drugiej strony jest ta panna, która mówi do tych bliźniąt: skończ pierdzielić, dawaj mi tutaj konkrety, a nie będziesz mi się tutaj prześlizgiwać po temacie. To jest jak taki trochę bardziej surowy nauczyciel, który mówi: no do brzegu, do brzegu. Więc z jednej, nawet teraz, jak jesteśmy tutaj, to ja w pewnym sensie odczuwam to, że z jednej strony chcę być z tymi bliźniętami, żeby właśnie gadać, bo to jest moja natura, ale z drugiej chciałabym jakieś takie praktyczne rzeczy, te panniaste właśnie przekazać. I to jest takie trochę ścieranie się, ta kwadratura właśnie tego jednego z drugim. Więc jakbym miała podać przykład, to tak to działa na przykład u mnie.
Czyli też pewne wyzwania, żeby
Tak.
pogodzić jedno i drugie.
Tak.
Bo
Albo
ja sobie dążę do tego, żeby powiedzieć, że horoskop to nie jest właśnie ta ostatnia strona kobiecego czasopisma, która ci powie, co w kolejnym tygodniu, co w następnym miesiącu, co czeka cię w tym roku i tak dalej. Tylko, że to jest fajne narzędzie do tego, żeby pracować ze sobą, ze swoim cieniem, jak to się ładnie też nazywa ostatnio. I też wydobywać swoje wartości, zobaczyć, w czym jest się mocnym, a na co warto zwrócić uwagę, kiedy właśnie lecimy takim swoim utartym torem, jak moje trzy panny, po prostu totalna kontrola nad wszystkim musi być. I to jest właśnie ten moment, kiedy wiesz o tym, co mówią te trzy panny, żeby móc odpuścić albo móc jakoś nad tym pracować, nie? Że to jest
Tak.
właśnie narzędzie do tej pracy.
Jak najbardziej. U ciebie w ogóle oczywiście są te trzy panny, w sensie jest ascendent w pannie, jest słońce w pannie w pierwszym domu, ale na przykład księżyc, pomimo że jest w pannie, to on jest w domu dwunastym, więc to też troszeczkę będzie inaczej działało. Ale oprócz tego, zarówno słońce, jak i księżyc, jak i ten ascendent są albo mogą być w relacji z innymi planetami, że tak to określę. I na przykład, nie wiem, tradycyjnie albo wręcz stereotypowo o pannie mówi się, że jest punktualna, krytyczna, drobiazgowa i ma zdolności analityczne. I oczywiście no, trudno zaprzeczyć, obie mamy w sobie te cechy, ale jednocześnie trudno powiedzieć o pannie, że panna ma jakieś zdolności artystyczne. Ale na przykład u ciebie jest obok, bo po pannie następuje znak wagi, ty masz Merkurego w wadze. I Merkury w wadze, którym jakby opiekuje się planeta Wenus, daje ci umiejętności artystyczne, jakby manualnie pracujesz, robisz różne rzeczy, dbasz o wystrój domu, w ogóle nawet to, jak się ubierasz, to jest też pewna forma takiej artystycznej ekspresji, której naturalnie panny, tak stereotypowo raczej bym powiedziała, nawet nienaturalnie, które w sobie nie mają. A u ciebie właśnie ten Merkury dodaje artyzmu, tej takiej chłodnej, analitycznej, ziemskiej, po prostu słuszmy wszystkim, róbmy rzeczy praktyczne pannie.
Tak, ja też bardzo chwalę sobie jeszcze tego barana, Marsa w baranie, który moim takim powerem jest, tak, totalnym.
Tak, inicjujące, tak, jak najbardziej. Jak działam, jak się bronię, więc jak masz Marsa w baranie, no to działasz jak baran, czyli właśnie tak inicjująco, a jak się bronisz, no to też tam po baraniemu, no.
No dobra, ale na co może nam jeszcze wskazywać taki horoskop? W sensie jak robisz horoskop natalny, czyli właśnie ten urodzeniowy, to na co możesz zwrócić uwagę wtedy? Na jakie cechy, co, albo jakie planety, jakie układy mogą nam cokolwiek pokazać właśnie? Bo jak patrzymy na ten naleśnik, ten horoskop natalny, no to jest czarna magia, nomen omen, dla ezograży. W ogóle co to jest?
Wiesz co, mój mąż się śmiał, jak wykreślałam właśnie horoskop i tak się popatrzył na to i mówi, a po jakiemu to jest? Ja mówię, no po planetowemu. Aha, i ty to umiesz rozczytać? Ja mówię, no umiem. Aha! Więc faktycznie, jak się wykreśla ten horoskop, to no nie wiadomo za bardzo, na co w ogóle zwrócić uwagę, jak to odczytać. Dużo jest w sieci jakichś takich ogólnych bardzo informacji, na przykład, albo inaczej, w sieci dużo informacji znajdziesz na temat tego, że są jakieś na przykład niekorzystne powiązania, że jakieś planety się nie lubią, że jak masz takie połączenie planety, na przykład, nie wiem, Neptuna z Merkurem, które się nie lubią jako planety, to w ogóle kaplica. Jak masz połączenie tego z tym, no to jesteś szczęściarzem i w ogóle. Tylko że nie można działać, interpretując horoskop, jakby wyciągając z kontekstu pojedyncze rzeczy, bo to wszystko działa razem. I na przykład jak mówimy o horoskopie, o planetach, o znakach, o domach tego horoskopu, to nie jest to wszystko, znaczy to nie jest wszystko, co można z tego horoskopu wyczytać, bo możemy jeszcze wyczytać, jaki ktoś ma temperament, bo tutaj na przykład w grę wchodzą żywioły, w jakich są położone planety, w jakich są znaki, są jakości, bo jest jakość kardynalna, stała i zmienna. Znak panny jest znakiem zmiennym, więc adaptujemy się do zmian, ale na przykład baran jest znakiem kardynalnym, który inicjuje, tak jak na przykład teraz zacznie się wiosna, więc baran jako znak ten kardynalny rozpocznie, zainicjuje ten nowy cykl, który się zaczyna od wiosny. Więc z horoskopu, z tego koła, z tego naleśnika, jak to nazwałaś, można wyczytać naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można wyczytać talenty, predyspozycje, jakieś takie konflikty wewnętrzne i ograniczenia. Można podejście do różnych spraw, bo na przykład jak mamy to koło horoskopu, to ono jest podzielone na 12 części. To tak jakbyś przekroiła sobie tort na 12 kawałków i każdy kawałek jest o czymś, o jakimś aspekcie życia. I każdy ten kawałek zaczyna się w jakimś znaku, czy się mówi wtedy o tym, że wierzchołek domu znajduje się na przykład, wierzchołek domu trzeciego znajduje się na przykład w lwie. I lew jest znakiem ognistym, o jakości stałej i z tego też można wyczytać różne rzeczy, jak ktoś podchodzi do rzeczy, które są związane z domem trzecim. A dom trzeci to jest komunikacja, to jest sposób myślenia, to jest bliskie otoczenie, to są związki z rodzeństwem. Nauka to taka na podstawowym poziomie albo na wczesnych etapach życia, więc to wszystko, jak się interpretuje, to wszystko się ze sobą łączy, przenika i pokazuje po prostu nas jako całość.
No dobra, czekaj, bo mówisz o tych domach. To teraz wyjaśnimy, że jak mamy ten urodzeniowy naleśnik, ten horoskop natalny, to jest takie koło, na którym są zaznaczone różne punkciki i te punkciki są połączone takimi nitkami, powiedzmy, nie? To jest taka przędza.
Te nitki, o których mówisz, to są aspekty pomiędzy planetami. Czyli właśnie okay. To mniej więcej znaczy tyle, że dana planeta, od której biegnie do drugiej planety jakaś linia, one ze sobą w jakiś sposób rozmawiają, komunikują się, jakoś na siebie wpływają. I oczywiście od tego, jaki to jest aspekt, czy to jest kwadratura, czy to jest opozycja, czy to jest trygon, czy to jest sekstyl, będzie zależało, jak to wszystko na nas oddziałuje, tylko że to już jest wyższy poziom, jakbym się miała w to zagłębiać, to już w ogóle mózgi wam wybuchną. No.
To zejdźmy ten poziom niżej. Więc mamy ten naleśnik, ten okrągły horoskop natalny, urodzeniowy. Są pozaznaczane punkty planet w momencie naszego urodzenia, gdzie one się znajdują w tym momencie na niebie, prawda? I tak, i cały ten horoskop, ten okrąg jest podzielony na części. Czy tak jakbyśmy pizzę kroili, nie?
Tak.
I każdy z tych trójkącików w tej pizzy to jest osobny dom.
Tak, tak, dokładnie.
I każdy z tych domów o czymś nam mówi.
Tak.
To znaczy o czym? O relacjach, o
dobra,
pracy?
To przejdźmy mniej więcej. Przejdźmy po kolei. Dom pierwszy to jest dom barana, czyli tak zwane, jakby mówi się o tym, że dom pierwszy to jest... dom ja, który mówi o tym, cześć, istnieje i to jest jakby wyrażanie się, ja, mój wygląd, moje takie zewnętrzne atrybuty. Dom drugi to jest dom zasobów, twoich własnych zasobów, bo jeszcze nie powiedziałam tego, ale jak jest to koło, to jest... W poziomie biegnie linia, czyli właśnie ten ascendent i po drugiej stronie jest descendent. I to, co jest pod spodem, to jest nasze wewnętrzne życie, tak bym to nazwała, i takie fazy rozwoju, ale takiego osobistego. A to, co jest nad tym, czyli od 7 domu do 12, to jest też nasz rozwój, ale już w takim aspekcie społecznym. Więc wszystkie te domy mówią o czymś, więc tak, pierwszy dom i siódmy dom, bo jest jakby naprzeciwko siebie, czyli pierwszy dom to jest ta jedna faza rozwoju tego barana, a naprzeciwko jest faza wagi, która mówi o tym samym, też istnieje, tylko że baran istnieje jako jednostka w tym pierwszym domu, a waga w tym siódmym domu istnieje już jako jednostka, ale w połączeniu z osobami, które są obok niej, w sensie tworzy już jakieś relacje. Drugi dom to jest na przykład, to jest dom zasobów, naszych własnych, naszych umiejętności, tego jak zarabiamy pieniądze, te klimaty i to jest dom byka, a naprzeciwko drugiego domu jest dom ósmy, dom skorpiona, który też mówi o tym, że coś posiadam, ale tak jak dom drugi mówi o tym, ja posiadam, tak dom ósmy mówi my posiadamy, czyli to są już wspólne zasoby, na przykład, nie wiem, moje z partnerem. Trzeci dom to jest dom bliźniąt, który mówi o tym, że komunikuje się jakoś z otoczeniem, ale z tym najbliższym. A naprzeciwko jest dom dziewiąty, który jest domem strzelca i on też mówi komunikuje, ale już komunikuje tak bardziej. Strzelec to już jest taki filozofię, religię i w ogóle co tam jeszcze zgłębić, a bliźnięta to jest takie tu liznę, tam liznę, tu opowiem, jakby to jest takie mniej wielkie, mniej ekspansywne niż u strzelca. Czwarty dom to jest dom raka i to jest dom, który mówi zabezpieczam w pewnym sensie, czyli zabezpieczam swoje bezpieczeństwo, zabezpieczam to, żeby się dobrze czuć i naprzeciwko tego domu, tego czwartego jest koziorożec, który owszem też mówi zabezpieczam, tak samo jak rak, to jest ten wyższy poziom rozwoju, ale on już zabezpiecza struktury takie i hierarchie też w tym takim rozumieniu społecznym, nie, że tylko ja, żeby mi było dobrze, tylko też ogarniam strukturę, żeby inni też z niej jakoś korzystali. Później mamy dom piąty, czyli dom lwa, który mówi w skrócie tworzę. Naprzeciwko jest dom jedenasty i w jedenastym mamy wodnika, który też tworzy, ale z myślą o masach. Lew tworzy z myślą o tym, że ja tutaj będę stać na piedestale, mi się będą należały brawa i oklaski, a wodnik mówi, ja tutaj tworzę, żeby innym było lepiej, żeby mieli z tego korzyści. I potem dom szósty to jest dom panny, czyli jakby nasz, chociaż żadna z nas nie ma tam położonego słońca, to jest dom szósty, który mówi transformuje i w domu szóstym jest na poziomie jednostki, czyli transformuje swoją rutynę, swoje zdrowie, bo szósty dom to jest dom zdrowia, pracy, rutyny, takich właśnie codziennych czynności, a po drugiej stronie mamy ryby, które też transformują, ale też na poziomie bardziej społecznym. Więc jakby całe to koło, można powiedzieć, że ono jest podzielone na 12 części, ale to są części podwójne, które jest trochę niższa, ta jednostkowa faza rozwoju i ta społeczna, trochę wyższa faza rozwoju. I tak to działa.
Ale też z tego, co słyszę, całe to koło określa wszelkie możliwe relacje, sytuacje, jakby aspekty życia człowieka, tak. I w stosunku do finansów, i w stosunku do relacji z innymi osobami, w stosunku do świata, i jest tam i praca, i dom, i wszystko po prostu wszystko, w tym
zawarte. Tak. To są jakby najważniejsze obszary życia człowieka i takie fazy jego wzrostu. Każdy dom daje jakiś właśnie, jakiś potencjał do rozwoju.
Mhm. I rozumiem...
Mogę tak? Dobra. Naturalnie, tak jak powiedziałam, że ten pierwszy dom to jest dom barana, ale na przykład u ciebie w tym pierwszym domu, który naturalnie jest przypisany baranowi, jest słońce. Więc twoje ego z jednej strony jest w ziemskiej pannie, ale jednocześnie wyraża się w sposób barani, czyli ognisty. I to też ma znaczenie, więc jakby jest dużo takich zależności w astrologii, które astrolog musi mieć z tyłu głowy, a nawet w głowie, tak trochę jak z tabliczką mnożenia, że w nocy o północy ktoś cię budzi i pyta się, ile jest 7 razy 9, a ty po prostu bez mrugnięcia mówisz 63. I astrolog też musi wiedzieć, że ten pierwszy dom to naturalnie jest barana, ale skoro u ciebie jest w pannie, znaczy nie w pannie, tylko że panna jest w tym pierwszym domu, to on się będzie trochę wyrażał poprzez tego barana, ale jednocześnie będzie w nim jakość tej panny, tej ziemskiej. I tak samo dalej, drugi dom jest byka, ale na przykład ty nie masz tam byka, tylko masz wagę, więc to też chodzi o to, że cały czas jest jakaś tam dynamika, że nie musi być tak, że jest wzorcowy horoskop, w którym byk zawsze jest w drugim domu, tylko on jest właśnie tak wzorcowo i do tego jakby dodajemy interpretację tego, co jest na tym twoim czy moim horoskopie urodzeniowym.
No tak, to by się zgadzało. Czyli do tych domów, do znaczenia tych domów należy dodać też znaczenie planety, które tam się znajduje.
Tak, ale może być tak, że w jakimś domu planety nie ma. No bo mamy 12 kawałków, a planet jest 10. Mówię też, jakby wiem, że Słońce nie jest planetą, ani Księżyc nie jest planetą, ale na potrzeby astrologii mówimy o planetach. Jakby może być tak, że nie wiem, że ktoś ma w jednym domu kilka planet. Mój mąż na przykład tak ma, że kilka planet ma w Skorpionie. A w jakimś na przykład w kilku innych domach nie ma żadnej planety, ale jakby to nie znaczy, że ten dom nie odgrywa jakiejś roli w jego życiu, no bo wierzchołek domu w jakimś znaku zawsze się zaczyna. Więc to też w interpretacji bierzemy pod uwagę. Mhm.
I jak już mamy taką interpretację, mamy rozpisane to przez osobę, która się tym zajmuje i jest w stanie nam to rozpisać, wytłumaczyć jak krowie przerowie, o co tutaj chodzi, to w jaki sposób możemy z tym pracować? Jak to możemy do siebie odnieść i no właśnie, wykorzystać ten horoskop jako narzędzie do pracy ze sobą?
No tak naprawdę to już jest pytanie do jednostki, bo w momencie, kiedy spotykasz się z interpretacją swojego horoskopu, to dużo od twojej świadomości, od twojej otwartości zależy, jak do tego podejdziesz. Czy stwierdzisz, że a przeczytałam, dobra, w sumie tu się zgadza i tyle? Czy stwierdzisz, że okej, tutaj faktycznie napotykam przeszkody i fajnie by było nad tym popracować? To tak jak mówiłam na początku tej mojej kwadraturze Słońca z ascendentem, czy chcę gadać po jak bliźnięta trochę tam właśnie chaotycznie i pogadajmy sobie na różne tematy, tu mam dygresję do dygresji, czy chcę mówić jak panna, czy może mogę to połączyć, żeby nie być tą sztywniacką panną, jak nie wiem, pani z katedry na uniwersytecie gdzieś tam, czy chcę właśnie wprowadzić trochę tego bliźniakowego luzu i takiej wszechstronności, żeby to po prostu płynęło, a nie było takie sztywne. No i ja wybieram właśnie pracę nad tym, żeby połączyć jedno z drugim, żeby nie było albo-albo, że albo jestem tą panną, albo jestem tymi bliźniętami, tylko mogę połączyć swoje praktyczne zapędy, żeby jakieś praktyczne rzeczy przekazać, ale z drugiej strony, żeby to zrobić w taki sposób lekki, no niekoniecznie łatwy, ale przyjemny. Więc to jakby, to jak możemy z tym horoskopem pracować, to zależy od nas. Jakby jak jest interpretacja z astrologiem, która polega na tym, że rozmawiamy, to na przykład ktoś może zapytać, co ja mogę z tym zrobić. I ja jako astrolożka mogę wskazać jakieś kierunki, ale to, co ktoś, komu o tym mówię, z tym zrobi, no to w dalszym ciągu jest wolna wola i można z tym zrobić coś, a można nic.
Tak, to prawda. Ja powiem ze swojego doświadczenia, jako ktoś, kto ma trzy panny, które... No właśnie to, co wspomniałaś na samym początku, tak? Że ja mam pannę w słońcu, znaczy słońce w pannie, księżyc w pannie i ascendent w pannie, dokładnie. Razem daje to potrójne kombo totalnego kontrolingu nad wszystkim i wszystkimi. Daje to w pracy chociażby mojej taką postawę, że ja wszystko zrobię sama, bo kto zrobi lepiej niż ja?
Tak, bo panna to jest w ogóle największa Zosia Samosia całego zodiaku, więc kto zrobi lepiej? Ty się w ogóle nie dotykaj, bo zepsujesz, ja mam wizję, jak to zrobić, to będzie najlepiej służyło tak, jak ja wymyśliłam, że będzie.
Tak. Dokładnie tak. Trzy takie panny to jest absolutny sztos, bo każda jedna stoi i gada, że zrobi najlepiej, więc wiecie, to już nawet nie jest ta sytuacja, że stoi jeden aniołek i drugi diabełek i każdy mówi co innego, tylko trzy stoją i nad tobą trambolą. I to jest niesamowicie duże wyzwanie, żeby w pewnym momencie z tego wyjść, bo ja bardzo nie polecam takiej postawy, kiedy ja wszystko sama zrobię, zwłaszcza w sytuacji zawodowej, gdzie no rzeczywiście chcesz dużo zrobić i zrobić efektywnie, no a wiadomo, że jedna osoba ma określony zasób czasowy i też fizyczny, możliwościowy, żeby cokolwiek zrobić, więc ogromnym wyzwaniem jest wychodzenie z takiego przekonania, że ja wszystko sama zrobię i ja wszystko zrobię sama najlepiej. Punktualność też jest. Nie wiem, czy zauważyłaś, Kamila, nie wiem, czy zauważyliście, którzy jesteście z nami na żywo, to weszłyśmy dzisiaj z opóźnieniem.
Naprawdę? Nie weszłyśmy. Nie może być. Jak to tak.
I w pewnym sensie jest to opóźnienie bardzo świadome, bo ja weszłam do naszego tego przedpokoju o godzinie 11:10 bodajże, cholera pamiętam, o której, ale chwilę jeszcze pogadałyśmy, więc na wizję weszłyśmy jakoś 11:15 mniej więcej i to też w pewnym sensie jest świadome odpuszczenie kontroli, że no nie, świat się nie zawali, jak wejdziemy 4 minuty później. Nic strasznego się nie stanie.
Tak, to nie jest operacja na tym sercu. Aczkolwiek, jak powiedziałaś, że weszłyśmy z opóźnieniem, to ja miałam takie, ale jak to? I ja tutaj, ja na przykład bardzo lubię punktualność, ale to też wynika z tego, że ja pół swojego, no w zasadzie całe swoje dorosłe życie gdzieś dojeżdżałam, więc jakby cały czas towarzyszy mi myśl, no pociąg na mnie nie poczeka, autobus nie poczeka. To nie jest tak, ja mieszkam na wsi 65 km od Warszawy, muszę dojechać w ogóle do pociągu, tam zostawić samochód i dopiero pojechać pociągiem, więc muszę wykminić, ile czasu zajmie mi dojazd, zawsze jadę z jakimś zapasem, żeby się właśnie nie spóźnić. Poza tym punktualność w moim mniemaniu jest też pewnym takim, to jest oznaka szacunku do drugiej osoby, że się właśnie nie spóźniam, więc gdzieś ta moja kontrola, ta pan miasta właśnie, u mnie ona jest mocna. Ja mam też Merkurego w pannie, więc też jakby jest takie podbicie. Śmiejemy się, że Jula ma 3 panny, no ja mam 2, więc jesteśmy pełna kontrola, po prostu wszystko ma działać jak w zegarku, a tu się okazuje, że dzisiaj jednak nie zadziałało. No i co? No i nic.
I nic strasznego się nie wydarzy, dokładnie tak. I kolejna rzecz, która też jest moim takim punktem pracy też nad swoimi pannami, nad sobą, to jest kwestia perfekcjonizmu. Nie dość, że ja zrobię wszystko najlepiej, ale ja mam naprawdę do zrobienia wszystko najlepiej. Dopóki to nie będzie takie perfekcyjne, to nie ujrzy światła dziennego. I niestety to jest taka postawa, która sprawia, że wiele rzeczy nie ogląda światła dziennego, bo nie są wystarczająco dobre, nie są doskonałe, nie są perfekcyjne, bo jeżeli wychodzimy z założenia, że ma być wystarczająco dobrze, to jest okej, ale w momencie, kiedy już dążymy do totalnej perfekcji, to nie ma bata, nigdy nie jest idealnie. Ja się nawet ostatnio śmiałam na trecie, że ile razy byś nie przeczytała swojej własnej książki, ile by tam nie było redaktorów, korektorów pracujących nad tą książką, zawsze znajdzie się literówka, zawsze znajdzie się zagubiony przecinek, nie ma bata. Może 50 osób pracować nad tą książką, zawsze.
Zawsze coś będzie. Dlatego ja na przykład z założenia, jak robię redakcję i korektę jakiejś książki, to jak ona już wyjdzie, czy coś się zawiesiło, halo?
Jestem.
Jesteś, dobrze. Z założenia, jak pracuję nad jakąś książką, redaktorsko, czy korektorsko, czy jedno i drugie, to potem jak ta książka ujrzy światło dzienne, czy to w formie e-booka, czy w formie książki drukowanej, to ja jej nie czytam. Nie czytam jej po to, żeby sobie nie nabrać do głowy, cholera, tu jednak powinnam była postawić przecinek, tutaj jest jakaś litrówka i o Boże, jak to o mnie świadczy. Nie, po prostu zrobiłam, oddałam, koniec, bo inaczej bym się zajechała, że o Boże, nie zrobiłam perfekcyjnie.
A widzisz, a ja zaczęłam przestawać się zajeżdżać z tego powodu. I gdzieś nawet ostatnio dostałam jakiś taki komentarz, chyba na Spotify'u, że jakość nagrania jakiegoś tam wywiadu jest kiepska i że szkoda wypuszczać taki materiał, lepiej byłoby dopracować i lepszym dźwiękiem wypuścić. I ja to przeczytałam, wzruszyłam ramionami i sama do siebie powiedziałam, Jula, na ten moment te nagrania, które robisz, są najlepsze z możliwych. Tak. Gdybym miała możliwość nagrywania w tym momencie lepszej jakości, nie wiem, w studiu nagraniowym, proszę zobaczyć, ja jestem w swojej własnej sypialni, gdybym miała taką możliwość, gdyby na ten moment to byłoby realne, to bym to robiła. Ale że nie jest realne, nie jest możliwe, no to gram kartami, które mam. I mam się biczować za to, że robię w sposób najlepszy z możliwych na ten moment. Nie wykluczam, że kiedyś będzie lepszy. Jak najbardziej, życzę sobie tego. Natomiast na ten moment to, co wypuszczam, jest najlepsze z możliwych.
Tak. Dzisiaj obie
to jest tak cholera uwalniające.
Tak, jest to uwalniające, dokładnie. No ja, żeby się nie biczować, to po prostu odcięłam sobie opcję biczowania się, czyli po prostu nie zaglądam do tej książki. To też jest jakiś sposób, no.
Tak, dokładnie tak. Ja powiem też ze swojego własnego doświadczenia, że moment, w którym dostałam swój własny horoskop i gdzieś tam zaczęłam go interpretować, to prawda, ja się nie zgłaszałam do astrolożki zawodowej, tylko ja tam, jak to panna, gmerałam i szukałam informacji
sama. No kto zrobi lepiej?
Się wie. Natomiast moment, w którym zaczęłam też zapisywać w swoim notatniku, panna znowuż, co wyszukałam, co wyłuskałam, co zinterpretowałam właśnie na podstawie ustawień w tym horoskopie natalnym, to było tak bardzo uwalniające, bo ja nagle odkryłam, to jest tak jak otrzymanie jakiejś diagnozy konkretnej, tak? Nagle zrozumiałam, skąd mi się bierze takie zachowanie, takie przekonanie, robienie czegoś tam właśnie, chociażby znowuż ten baran, który mnie totalnie gna do przodu, ja się zapalam, robię. Chociaż trzy pany z tyłu stoją i trambolą, że to ma być idealne, ale mimo wszystko jakby mając do czynienia z rozpisanym takim horoskopem, już mogłam w jakiś sposób zrozumieć siebie chociażby i dowiedzieć się, w jaki sposób działam. To jest bardzo fajne.
Wypuścić powietrze, wyjąć kij z dupy i powiedzieć, okej, dobra, tak mam, z tym nie będę walczyła, to może usprawnię, nad tym popracuję, a z tego jestem zajebiście dumna.
Dokładnie tak. No. Kamil, kochana, gdyby ktoś zechciał taki horoskop sobie zrobić i zobaczyć, jak on wygląda, to w jaki sposób mógłby skorzystać z Twojej pomocy, jak Cię znaleźć i czy może?
Może, tak. Ja wprawdzie nie prowadzę aktywnie swoich mediów społecznościowych, chociaż jestem podpisana jako Słowna z Natury i pod takim nickiem na Instagramie czy na Threadsie można mnie znaleźć. Tam jest chyba też przycisk do kontaktu, żeby się ze mną złapać mailowo, a jeżeli nie mailowo, tylko właśnie, nie wiem, do szufladki zawsze można napisać wiadomość i się zapytać, napisać, że oglądałem czy oglądałam nasze spotkanie właśnie tutaj z Julą i jestem zaciekawiona i czy mogłabyś coś dla mnie zrobić. No to jakby mogę zrobić dla ciebie tyle, że mogę cię skierować do konkretnych miejsc, gdzie możesz sobie sam bądź sama wykreślić horoskop i takie miejsce to jest na przykład astro.com i tam jak wykreślisz horoskop, no to zobaczysz, gdzie co jest, ale bez interpretacji, bez jakiegoś prawnego oka nie przeczytasz wszystkiego, co byś mógł bądź mogła wyczytać dzięki interpretacji astrologa czy astrolożki. I jeżeli będziesz potrzebować pomocy, żeby to zinterpretować, to wtedy możesz się zgłosić do mnie. Ja bardzo chętnie się z Tobą umówię na odczyt. Taki odczyt trwa zazwyczaj około 3 godzin i wtedy omawiamy jakby cały Twój horoskop z tymi najważniejszymi aspektami. I czas oczekiwania, żebym się przygotowała do takiego odczytu, to jest mniej więcej tydzień, więc też daję znać, że to nie jest tak, że ja po prostu spojrzę i od razu wszystko wiem, tylko też muszę popatrzeć, ponotować, posprawdzać, połączyć i później jeszcze zinterpretować i też powiedzieć, co dokładnie ja chcę ci powiedzieć, bo praca astrologa oprócz tego, że to jest wiedza logiczna, uporządkowana i w ogóle, to jest też praca, w której bardzo ważna jest odpowiedzialność za słowo, czyli chodzi też o to, żeby umiejętnie dobierać słowa i przedstawiać tą interpretację, żeby kogoś, nie wiem, nie wystraszyć, żeby go jakoś, nie wiem, żeby mu nie sprawić przykrości po prostu, albo żeby nie uderzyć w jakieś takie czułe struny, które sprawią, że ten człowiek po drugiej stronie się zamknie nawet przed samym sobą, tylko żeby... Ja jak interpretuję horoskopy, to zawsze patrzę na horoskop jako narzędzie do odkrywania i pracy ze swoim potencjałem, ze swoimi możliwościami, ze swoimi talentami i nie powiem, że jakieś ustawienie jest złe i ty masz się tutaj przestraszać teraz tego, bo masz połączenie tego z tym i tego z tamtym i w ogóle nie osiągniesz nic. Tego u mnie się nie znajdzie, u mnie zawsze znajdzie się jakieś praktyczne, czyli po pamiastemu, pomysły na to, albo nawet nie pomysły, tylko interpretacje, jak to może działać w Twoim życiu, jakieś przykłady, możemy znaleźć je wspólnie i możemy się zastanowić nad tym, jak to można zrobić inaczej. Tak.
Brzmi super.
Mam nadzieję.
Dziękuję Ci, kochana, za dzisiaj. Dziękuję, że się podzieliłaś swoją wiedzą, że miałaś odwagę, bo to też zawsze dużo trzeba odwagi, żeby wyjść ze swoimi tematami, zwłaszcza z takimi tematami, które budzą bardzo dużo skrajnych, sprzecznych czasem emocji.
Tak, że horoskopy to głupota, że to śmieszne. W ogóle jeszcze tak, zanim się pożegnamy, to jeszcze powiem a propos tego, że są takie zajęcia, o których jak się mówi, to nigdy nie wiadomo, jak zareaguje na nie osoba po drugiej stronie. Że jak na przykład ktoś mnie pyta, czym się zajmuję, to ja nie od razu mówię, że zajmuję się astrologią. Najpierw mówię o tym, że się zajmuję redakcją, korektą, pisaniem, a dopiero jak jestem gdzieś tam na takim bezpieczniejszym terenie, to jakby wyciągam tę astrologię spod lady i nadal może być różnie. O Jezu, a to jest śmieszne, a to jest jakieś, a to jest śmieszne, a to jest głupie, a to jest dziwne, a ty w to wierzysz, więc jest albo wyśmianie, albo zanegowanie, albo zaciekawienie. I ja najbardziej lubię trafiać na osoby, które są zaciekawione i wtedy zawsze bardzo chętnie pogadam.
Jakie zaciekawienie, to jest pole do rozmowy.
Tak, dokładnie. Jak jest wyśmianie, no to już się człowiek kuli. Jak jest zanegowanie, no to może iść opcja w obronę albo właśnie wręcz w atakowanie. Więc no, jednak zapraszam wszystkich zaciekawionych.
I takie osoby w swoim otoczeniu sobie życzymy. Tak. Zaciekawione. Dziękuję Ci jeszcze raz.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Wam też życzymy wszystkiego dobrego. Czy oglądacie nas teraz na żywo, czy zobaczycie potem nagranie na YouTubie, w mediach społecznościowych, na stronie. One oczywiście potem będą dostępne. I wszystkiego dobrego Wam życzymy.
Wszystkiego dobrego. Dzięki za wysłuchanie.
Pa, pa.
Pa, pa.